Każdy z nas w swoim życiu potrzebuje znaków. My nimi się posługujemy tak naprawdę na co dzień. Od tych najbardziej powszechnych, dostępnych, czyli znaków drogowych, które regulują ruch na drodze. Jak idę do jakiegoś urzędu, jak idę do szpitala, to bardzo często na sam początek zatrzymuję się na dole przy wejściu, przy tablicy informacyjnej, żeby zobaczyć, gdzie to miejsce, do którego chcę pójść, się znajduje, na którym piętrze i jaki numer ma ten pokój, który mnie interesuje. I chodzi o to, że jak posługujemy się tymi znakami, takimi informującymi, to bardzo łatwo nam przychodzi funkcjonować w życiu. W ogóle te znaki są po to, żeby nasze życie nie było tak skomplikowane, żeby to, co trudne, jakby odsunąć na bok. Jak mam gdzieś polecieć, czy pojechać pociągiem, to szukam albo bramki, albo peronu, z którego odjeżdża mój pociąg. Jak w końcu wejdę do samolotu czy pociągu, to dzięki temu, że na moim bilecie jest napisany numer miejsca, to sobie szybko znajdę i nie muszę z innymi pasażerami walczyć o miejsce siedzące. Bo to jest przeznaczone dla mnie, a to informuje mnie. I te jakby poziomy, ten poziom informujący, informacyjny, mamy opanowany. To jest bardzo proste. Trochę trudniej jest na drugim poziomie, bo my ludzie między sobą również posługujemy się znakami. Często to, co chcemy wyrazić, nie wyrażamy przez słowa, bo słowa dosyć często trudno nam przychodzą, ale chcemy wyrazić pewne rzeczy przez znaki. Najbardziej nam używane dzisiaj słowo kocham Cię, słowo mówiące o miłości. Jeśli chcemy je naprawdę wyrazić, jeśli to jest prawda, że kogoś kochamy, to właśnie nie wyrażamy przez słowo, tylko często przez inne znaki, żeby ta osoba naprawdę dostrzegła to, co chce jej powiedzieć. Natomiast komunikacja przez znaki jest ryzykowna, bo po pierwsze, trzeba dużej czujności i uwagi, by zauważyć znak i co najważniejsze, dobrze go zinterpretować. Jak ktoś chce komunikować przez znaki, to doskonale wie o tym, że często jest tak, że są nieporozumienia. A to ty to chciałeś mi powiedzieć, bo ja zrozumiałem zupełnie co innego. Niektóre znaki są oczywiście proste. Jak ktoś ze mną się umówi na spotkanie, patrzy na zegarek, to wiem, że albo się umówił i już musi pędzić dalej, albo po prostu nie jestem interesującym rozmówcą. Jak moi studenci na wykładzie patrzą przez okno, albo duchowo sięgają przez telefon komórkowy, no to doskonale wiem, że wykład sprawy klinicznego, który prowadzę, ich nie interesuje i pewnie jest słabo przygotowany. Natomiast jest wiele rzeczy, które my komunikujemy, które są niezwykle ważne. Potrzeba takiej dużej czujności i rozwagi, żeby po pierwsze zauważyć, że ktoś chce mi coś powiedzieć, i zrozumieć, co chcę mu powiedzieć. I właśnie temu chciałem poświęcić te rekolekcje. To taki trochę przydługawy wstęp. Te rekolekcje chcę poświęcić znakom, które otrzymujemy od Boga. I które trzeba zauważyć. Odpowiednio zinterpretować, co Bóg chce mi powiedzieć. I najtrudniejsze, jak już zauważymy, zinterpretujemy, to zastosować je do mojego życia. I kiedy pisałem te rekolekcje, to na boku, na marginesie są zapisane takie pytania, które można w tym momencie postawić. Dlaczego w ogóle Pan Bóg przemawia do nas przez znaki? Nie mógłby jakoś wprost zakomunikować, byłoby łatwiej. Jakby Pan Bóg tak powiedział: Kowalski, zrób to i tamto i będzie po sprawie, że byłoby łatwiej. Dlaczego dzieje się tak, że Bóg przemawia do nas przez znaki? Może niech za odpowiedź posłuży początek listu do Hebrajczyków, który my pewnie większość z nas doskonale znamy. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawia niegdyś Bóg do ojców przez proroków. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syn. To pierwsze zdanie listu do Hebrajczyków mówi o tym, że Bóg przemawia ciągle, nigdy nie przestaje. Ale też przemawia w sposób różnorodny. To nie jest tak, że ma swoją utartą ścieżkę i w ten sposób dotrze do Ciebie albo do Tobie. Na różne sposoby Bóg chce do nas przemawiać. A tym najważniejszym sposobem dotarcia, przemawiania do nas, to jest przez swojego Syna. Bóg ciągle do nas przemawia i tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na historię Starego Testamentu, na proroków, to się okazuje, że to byli ludzie, którzy objawiali Słowo Boże. Często tacy jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel wychodzili na środek swojego miasta i mówili: to mówi Pan, słuchajcie. Ale równie często ich zachowanie było dziwne, nieakceptowane przez społeczeństwo, albo przynajmniej wytykane, albo zauważane. I przychodzili do nich ludzie i współcześnie pytali: proroku, co znaczy Twoje postępowanie? Wyjaśnij nam, o co chodzi w ogóle, bo dziwnie się zachowujesz. Więc Pan Bóg ma różne sposoby mówienia przez proroków. Więc ja chciałbym te rekolekcje poprowadzić właśnie, żeby zobaczyć, że Bóg do nas przemawia przez proroków i jednego proroka wybrała. Jonasza. On stanie się, mam nadzieję, przyjacielem naszym. I teraz pytanie znowu, dlaczego akurat Jonasza? Otóż, jak zaczyna się Wielki Post, Środa Popielcowa, to pierwsze dni Wielkiego Postu, ja sobie to tak nazwałem, że to jest takie nastrajanie nas na post. Trochę jak z gitarą, która się dzisiaj gra na mszy świętej. Jak się chce dobrze grać na gitarze, żeby była nastrojona, to trzeba wcześniej trochę pokręcić, odpowiednio nastroić, szarpnąć parę razy struny. I można grać. I zawsze przed graniem trzeba nastroić, bo na niestrojonej gitarze to kiepsko się wychodzi. Ja tak mówię, że te pierwsze dni w Wielkim Poście to właśnie jest takie, że Bóg nas nastraja przez swoje słowo. Jedna z pierwszych czytań, które w Wielkim Poście co roku słyszymy, to jest 11 rozdział Ewangelii Łukasza. Przepiękna historia, ale trudna. Dookoła Jezusa gromadzi się tłum i żąda znaku. Domaga się od Jezusa kolejnego i kolejnego znaku. I Jezus w końcu stanowczo mówi: nie. Nie dostaniecie więcej żadnego znaku, z wyjątkiem znaku Jonasza. I pomyślałem sobie kilka lat temu, jak to zreflektowałem, że mogą być dobre rekolekcje z tego. Że akurat dlaczego Jezus mówił o znaku Jonasza na początek Wielkiego Postu i ten znak nam towarzyszy. Miałem taką historię, że teraz moi przełożeni zdecydowali, że tydzień spędziłem w Rzymie, było jakieś spotkanie komisji i wróciłem wczoraj. I w piątek, bo to jest taka tradycja, że w Kaplicy Sykstyńskiej jest w każdy piątek w Wielkim Poście są nieszpory. No w miniony piątek poszedłem właśnie na te nieszpory do Kaplicy Sekstyńskiej i w trakcie tych nieszporów patrzę sobie na ten najsłynniejszy fresk na świecie, czyli Sąd Ostateczny. I dopiero wtedy do mnie dotarło, że nad Jezusem, sędzią, jest namalowany prorok. Jonasz. Ja już miałem te rekolekcje napisane i w piątek miniony zobaczyłem tego Jonasza na fresku w Kaplicy Sekstyńskiej i mówię: chyba ta moja interpretacja nie jest wcale taka zła. To wróćmy do tego 11 rozdziału, bo Jonasz jest ten, który będzie i jego znak będzie do nas przemawiał. W jakich okolicznościach Jezus mówi o tym znaku proroka Jonasza? 11 rozdział Ewangelii Łukasza rozpoczyna się od wielkiej nauki. Jezus uczy modlitwy Ojcze Nasz. I my za parę minut, jak będziemy tą mszę świętą odprawiać, to też na nowo wyrecytujemy modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Jezus dokonuje wielkiego egzorcyzmu, wyrzuca złego ducha z człowieka po to, żeby pokazać, że ma władzę nad złem. I autor Ewangelii Łukasza zapisuje, że tłum zdumiewał się. Tłum jest tylko naucza, co robi, to się zdumiewa. Oczy otwarte, usta pewnie też. Ale tu niestety ciągle żąda kolejnego znaku. Jezus dokonuje jednego, jeszcze nie skończył, mówi, zrób następny. Jezus nie pozwala zredukować się do takiego magika z jarmarku. Tylko mówi, nie, koniec. Nie dostaniecie więcej żadnego znaku. I gorzko niestety muszę powiedzieć, że my, ludzie z 2024 roku, jesteśmy bardzo gotowi do tego tematu. Ciągle mam lat. Tak dużo od Pana Boga otrzymujemy, a mówimy, Panie Boże, jak jeszcze bym to dostał, to będzie lepiej w moim życiu. Dostaję to i mówię, ale jeszcze tego nie brakuje. Może taka stanowcza postawa Jezusa, którą dzisiaj widzimy, którą chcę pokazać, że mówi nie, nie będzie więcej żadnych znaków. To ratunek, by nasze doświadczenie życiowe, to co widzimy, to czego, co otrzymujemy, to czego doświadczamy, żeby to w końcu docenić. Docenić cud życia, cud miłości, bo ktoś nas kocha. Cud drugiego człowieka, który jest obok, nawet jak jest trudny. Od 2 lat my w naszej ojczyźnie musimy docenić, że żyjemy w kraju, w którym nie ma wojny. Bo sąsiedzi z naszej wschodniej granicy tego nie mają. Docenimy, jak wiele mamy. I jak bardzo powinniśmy wdzięczni być za to, co otrzymujemy. To też jest znak, który Bóg nam da. Ale w znaku tutaj nasze jest jeszcze jedna rzecz. On idzie przez miasto, woła i krzyczy. Jeszcze 3 dni, jak się nie nawrócicie, to Niniwa zostanie zniszczona. Umówmy się, że ja nie będę tego krzyczał w trakcie tych rekolekcji. Nie będę mówił, jeszcze 3 dni, jak się nie nawrócicie, to ta piękna świątynia się zawali, nasze miasto zostanie zniszczone. To nie będzie treść moich rekolekcji. Natomiast myśląc sobie te rekolekcje, uświadomiłem sobie, że Jonasz wzywa do nawrócenia. I tak sobie myślę, czy w ogóle to nawrócenie dzisiaj, wezwanie do nawrócenia jest możliwe? Czy to nie jest tak, że no dobra, to proboszcz zaprosił rekolekcjonistę, no to wiadomo, musi przejść na mnę, stanąć i powiedzieć, słuchajcie, nawróćcie się, bo jest wielki głosem. Czy to nie jest trochę tak, że to jest taki kościelny folklor? Że no, są rekolekcje, to właściwie trzeba mówić o nawróceniu. Czy dzisiaj to słowo, ja mówię to przede wszystkim do siebie samego. Nawróćmy się. Czy ja to w ogóle słyszę i to jest w ogóle wykonalne w moim życiu? Czy może niestety znowu powiem gorzko, my katolicy, ludzie wierzący z 2024 roku, wszystko jesteśmy w stanie sobie zracjonalizować i wyjaśnić. Może właśnie wezwanie do nawrócenia to tylko taki kościelny folklor. I tak pisząc te rekolekcje, pomyślałem sobie, łatwo to sprawdzić. Zaczął się Wielki Post. Dzisiaj mamy 5. niedzielę Wielkiego Postu, czyli 4 tygodnie pełne z kanału rodzinnego. Jakie są moje postanowienia? Jakie są moje postanowienia na ten Wielki Post? Czy ja w ogóle zrobiłem sobie jakieś postanowienia? A może się nie udało? To słuchajcie, są jeszcze ponad 2 tygodnie Wielkiego Postu i warto zawalczyć, zrobić postanowienie. I druga rzecz, jakie są pokuty, które sam sobie nadałem? Nie mówię o takich pokutach, że idziemy do spowiedzi i ksiądz mówi, no to za grzech, że popełniłeś, odmów sobie witanie do serca Pana Jezusa. Tylko pokuty, które sam sobie nałożyłem na ten czas Wielkiego Postu. Mówimy, Wielki Post to jest czas pokuty. Czy mam postanowienia, czy mam pokuty? Bo może wtedy, jak to się pojawi w moim życiu, to jest szansa, na to, żeby rzeczywiście usłyszeć wezwanie do nawrócenia. Ale właściwie na czym ma polegać dziś nawrócenie? I tak sobie myślę, że na tym zakończę. Są trzy elementy naszego nawrócenia. Pierwsza rzecz to wolność. Jezus, jak wzywa do nawrócenia, to zawsze mówi: jeśli chcesz. Jonasz, nawet jak ostro i głośno krzyczy, jeszcze 3 dni, jak się nie nawrócicie, to miasto zostanie zniszczone, ale nie odbiera nikomu wolności. Jesteśmy ludźmi wolnymi i dlatego możemy rzeczywiście nawrócić. Druga rzecz, która jest niezwykle ważna, to nawrócenie jest Bożym darem. Warto tutaj zwrócić uwagę na takiego człowieka, który w swoim życiu mocno się nawrócił. Święty Paweł. Z prześladowcy Kościoła, po spadku z ognia, nagle stał się głosicielem Kościoła i Chrystusa. I warto Pawła posłuchać, co on pisze, wspominając swoje własne nawrócenie. Gdy spodobało się temu, który wybrał mnie w łonie matki, bym głosił Ewangelię. Paweł mówi o tym, że to Bóg go wybrał. Od zawsze w łonie matki, od samego początku był wybrany, ale ten moment nawrócenia był przez Boga dobrze zaplanowany. Nawrócenie to jest Boży dar. Drogi bracie, droga siostro, może dzisiaj wieczorem, na zakończenie dnia, już kończy się ten dzień. Może warto Boga poprosić, Panie Boże, daj mi tę łaskę nawrócenia, bo ja chcę coś zmienić w moim życiu. Jestem tutaj w Kościele właśnie po to, żebyś mnie dotknął i pozwolił mi tak szczerze się nawrócić. I na koniec trzecia, ostatnia rzecz. Nawrócenie jest dla pewnej bardzo specyficznej grupy ludzi. Nie jest dla wszystkich. Jezus o tym mówi: nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeśli ja dzisiaj nie uznam, że jestem grzesznikiem, to nic z tego. Wezwanie do nawrócenia to nie może być tak, że sobie przyjdzie ksiądz na młodzie i będzie wzywał do nawrócenia, wytykając komuś palcem, wskazując na grzech. Jeśli nasze wezwanie do nawrócenia będzie próbą ataku drugiego człowieka, to nie, to nie o to chodzi. Nie przyszedłem, aby powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jestem w stanie dzisiaj powiedzieć: tak, jestem grzesznikiem, potrzebuję dzisiaj nawrócenia. I szczerze to mówię przed Wami. Potraktujcie ten dzień, tą dzisiejszą homilię, to dzisiejsze kazanie moje jako wstęp. Od jutra pójdziemy sobie krok za krokiem za Jonaszem. Niech on stanie się przyjacielem, który pokaże nam, jak Bóg przemawia przez statki. Bóg będzie dziwne rzeczy robił, dziwnie się zachowywał, bo będzie objawił Bożą wolę, która i pełni mimo tego, że on nie do końca z usług prosił. To jest opowieść o nas, o ludziach z 2024 roku. I to jest opowieść o tym, że Jonasz wzywa do nawrócenia i Niniwa się nawróciła. Tak, można się nawrócić nawet w wielkim mieście.